Temat dzisiejszego słowa – kryzys. To jest słowo, z którym często jakby mamy do czynienia w ostatnim czasie. Przynajmniej z kryzysem finansowym, kryzysem w Eurolandzie, tak? Ale są też inne kryzysy, które nas jakby bliżej dotykają. Wiecie, to jest słowo, które nie kojarzy się dobrze. Kryzys, problem. Może problem to jest taki mini kryzys. Problem, który nas doświadcza. To jest mini kryzys. Myślę, że kryzys to jest coś większego. Coś takiego, co jest długotrwałe. Że, nie wiem, państwo, firma, każdy z nas, Kościół jest poddany jakiejś takiej negatywnej sytuacji, która trwa dłuższy okres, dłużej niż chwila. Wiecie, chciałbym posłużyć się takim fragmentem z Ewangelii Mateusza. To jest fragment, który myślę wielu z was zna, a dla tych, którzy nie znają, przypomnę o dwóch fundamentach. To jest krótki fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział 24 do 27. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki i powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Znany fragment. Takie pytanie, czy ktoś z was doświadczył kryzysu kiedyś? Tak, ktoś doświadczył. A ktoś nie doświadczył? Janusz. Super. Cieszę się, że... Czyli jestem wśród ludzi, bo ludzi dotykają kryzysy. Mamy tutaj fragment, który mówi o dwóch domach. Symbolizuje, myślę, to... Może to, mogą to być dwa domy, może to być dwoje ludzi, mogą to być dwa życia, mogą to być dwie firmy, mogą to być dwa kościoły. Cokolwiek sobie podciągniecie pod to, może tak być. Wiecie, to są domy, czyli to są pewne budowle, za którym stoi czas, za którym stoją pieniądze, za którą stoją wyrzeczenia. Coś, co buduje się wiele lat. Teraz może trochę szybciej, w ciągu roku można wybudować i się przeprowadzić, ale kiedyś się budowało troszkę dłużej. To jest pewien dorobek życia, pewien okres, pewien czas, pewne poświęcenie, które ci dwoje ludzie włożyli w to. Popatrzcie sobie, obydwoje mieli tą samą wiedzę. Bo i ten wiedział, jak budować, dlatego że zbudował, i ten wiedział, jak zbudować, tak? Czyli obydwoje mieli tą samą wiedzę. Natomiast ten jeden był mądry, tak jest napisane, ten drugi był głupi. Taki prosty wniosek z tego wynika, że mądrość to praktyczne zastosowanie wiedzy. Mądrość to praktyczne zastosowanie wiedzy. Czyli jeżeli by to tak przenieść na nasze życie, to każdy z nas ma wiedzę, jakąkolwiek, na jakikolwiek temat. Czy to pracy, którą wykonuje, czy życia, które ma prowadzić, mamy tą wiedzę. Jednak ktoś powiedział, że największą przepaścią na świecie jest przepaść między tym, co wiemy, a tym, co robimy. To jest największa przepaść na świecie. I myślę, że jako wierzący, jako ludzie, którzy oddali życie Jezusowi, chcemy być tymi mądrymi. Chcemy być ludźmi, którzy to, co wiedzą, to wykorzystują w swoim życiu. I tak często jest, że tak robimy. Ale czy stosujemy tą wiedzę, czy jej nie stosujemy, to dotykają nas kryzysy, dotykają nas problemy. Czy stosujemy się dokładnie ściśle do wskazówek, czy się nie stosujemy do wskazówek, dotykają nas różne rzeczy w życiu. I tak sobie pomyślałem, że to, że dużo wiem, to, że każdy z nas dużo wie, to, że stosuje to w swoim życiu, to jeszcze mnie nie chroni przed kryzysem. Nie chroni mnie to przed trudną sytuacją. Jednak to, że oddaliśmy swoje życie Bogu, jest, myślę, taką najważniejszą rzeczą w tym wszystkim. Bo nieważne, czy jaki kryzys nastąpi, nieważne. Ważne, że mamy pewność, że go przejdziemy. Mamy pewność. I każdy z nas, tak jak żeście podnieśli ręce, przeżyli w swoim życiu kryzys i są dzisiaj na tym miejscu. Są dalej na tym miejscu. Dalej ufają Bogu, dalej z Nim żyją. Dalej budują swoje domy, budują swoje życie. I nie po to, żeby przyszedł problem i rozwalił ich życie, ale mają ufność, że to, co budują, przetrwa. Przetrwa dalej. Będzie dalej funkcjonowało. Wiecie, kryzys jest takim pewnym przełomem w naszym życiu. Kryzys powoduje to, że zaczynamy się zastanawiać nad różnymi rzeczami. Takim człowiekiem, który, myślę, przeżył taki naprawdę kryzys, jest opisany w Biblii ten człowiek. Znają go, myślę, prawie wszyscy. Prawie wszyscy o nim słyszeli. Czy byli w kościele, czy nie byli, czy cokolwiek innego, ale słyszeli takie imię jak Hiob. Super. To prawda. Chcę mówić o Hiobie. Otwórzmy sobie księgę Hioba. 29 rozdział. Kim był Hiob? 29 rozdział od 4 wersetu. Gdy byłem w pełni moich lat, gdy Bóg osłaniał jeszcze mój namiot, gdy Wszechmocny był jeszcze ze mną, gdy otaczały mnie dzieci moje, gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym na niej stał, wylewała potoki oliwy. Gdy szedłem przez bramę do miasta, zajmowałem na rynku swoje miejsce. Gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca. Podczas gdy sędziwy, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali. Dostojnicy przerywali swoje mowy, przykładali dłoń do swoich ust. Głos przywódców umilkł, a ich język przylgnął im do podniebienia. Tak ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia. Oko, które mnie widziało, przyświadczało mi, bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie. Serce wdowy rozweselałem. Odziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych, rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i wyrywałem łup z jego zębów. Wtedy myślałem, umrę w moim rodzinnym gnieździe i będę żył długo jak feniks. Korzeń mój zwrócony jest ku wodzie, a rosa w nocy kładzie się na moich gałęziach. Będę się zawsze cieszył szacunkiem, a mój łuk w mej ręce się odnowi. Słuchano mnie i czekano na mnie i w milczeniu przyjmowano moją radę. Gdy zabrałem głos, nie odzywano się. Moje słowo spływało na nich jak krople. Czekali na mnie jak na deszcz i otwierali usta jak na ochłodę. Gdy uśmiechałem się do nich, nabierali otuchy. Pogoda mojego oblicza pocieszała pogrążonych w żałobie. Gdy do nich przychodziłem, siadałem w głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników. Tak mówi Hiob o swoim życiu. Na początku pierwszego rozdziału pisze, że był mężem prawym, bogobojnym, człowiekiem, który bał się Pana. Praktycznie bez skazy człowiek. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no ideał, nic tylko mu pomnik wystawić. Był idealny w swoim postępowaniu. Każdy by sobie życzył być taki jak Hiob. Jednak wiecie, co zdarzyło się później. Ktoś podważył jego życie. Ktoś podważył, wiemy, że był to diabeł, i stwierdził, nie na darmo Hiob czci Boga. Nie na darmo mu oddaje chwałę. Nie na darmo przestrzega jego przykazań. Dlatego, że twoja łaska spływa na niego. Twoja dobroć go otacza. Jesteś obroną jego życia. Zostaw go na chwilę. Zobaczymy, czy nie będzie ci urągał. I wiemy, co się stało. Bóg dopuścił dopuścił pewne trudne sytuacje w życiu Hioba. Dopuścił pewien kryzys ze względu na to, żeby pokazać, jaki on jest naprawdę, żeby wyszło na jaw to, co jest w sercu Hioba tak naprawdę. I pamiętamy tę sytuację. Otwórzmy sobie pierwszy rozdział tej samej księgi, taki krótszy fragment już, od 6 wersetu. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że może od 13 wersetu. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Hioba, mówiąc: woły orały, oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę, sługi, pochłonął je, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. A gdy on jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili 3 chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego syna. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni, uderzył na 4 węgły domu, także on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Widzimy, że to jest kryzys. Wiecie, jedna wiadomość za drugą. Gdy jeden mówił i kończył, przychodził drugi, mówił. Potem następny i jeszcze następny. Wyobraźcie to sobie. Jego synowie i córki. Tak, miał 3 synów i 7 córek. To byli ludzie, którzy, to były dzieci, które chodziły na imprezy. Czyli miały trochę więcej niż parę latek. To musieli być młodzi ludzie, którzy mają 20, 21, może 22, 25, nie wiem. Chodzili na imprezy już. Nagle zginęli wszyscy. Biznes, który prowadził, tam było dość dużo tego. 7 tysięcy wielbłądów, 7 tysięcy owiec. Ileś tam 500 oślic, to był pewien dobytek, który myślę, że nie zdobył w ciągu roku. Że to trwało lata, zanim doszedł do tego. Zresztą był nazwany jednym z najbogatszych ludzi w owym czasie, ludzi wschodu. Czyli był bardzo zamożnym człowiekiem. Wiecie, człowiek, który miał swoją rodzinę, miał swój dom, miał swój interes, miał zaopatrzenie na wiele lat. Nagle uderzyło coś potężnego w jego dom, w jego całe życie. Jego całe życie runęło jakby. To jest tak jak w tym pierwszym domu. Przyszedł potężny wiatr i jakby zawalił wszystko. Jednak w tym wszystkim, co zrobił Hiob, od 20 wersetu. Wtedy Hiob powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon. I stwierdził tak: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Czyli w tym wszystkim, w tym całym bólu, który dostał, upadł na kolana i stwierdził: Boże, moje życie jest w Twoich rękach. Nie załamię się. Będę Cię dalej czcił. Będę dalej Tobie oddawał chwałę. Nie będę złorzeczył i narzekał. Ale znacie dalej historię, że ten nasz przeciwnik wymyślił kolejną rzecz. Po niejakim czasie, pisze, Hiob zapadł na poważną chorobę. Pisze tam o wrzodach, no myślę, że to jest nic ciekawego. Czyli minął pewien czas i zamiast nastąpić rozwiązanie tego problemu, czy przejście tego kryzysu, no kolejny cios. I wtedy... Nawet najbliższa mu osoba powiedziała: no i co teraz? Czyli jego żona. Chwała Bogu za dobre żony, które w czasie kryzysów i mężów, którzy są zachętą. A ona mu powiedziała: no to złorzecz swojemu Bogu teraz. Przeklinaj go. Ty jeszcze będziesz go czcił? Jeszcze będziesz mu służył? Zabił nasze dzieci? Zniszczył nasz dorobek życia? Teraz jeszcze trapi cię chorobą, No, nie ma szans. Jednak Hiob, wiemy co zrobił. Dalej oddał chwałę Bogu. Dalej nie zgrzeszył przeciwko Bogu. Później dalej ta historia mówi tak, że Hiob miał przyjaciół. Hiob miał ludzi wokół siebie. Takich dobrych przyjaciół. Trzech ich było. I oni wybrali się do niego, żeby go wesprzeć. Chwała Bogu za dobrych przyjaciół. Ale wiecie, dużo razy czytałem tą księgę, ale uderzył mnie taki pewien fragment. Gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości, umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty. Rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Pomyślmy sobie, co to musiał być za ból. 7 dni i 7 nocy siedzieli naprzeciwko siebie i nie wypowiedzieli żadnego słowa. Nic. Po prostu patrzyli na siebie. Wiecie, ludzie przechodzą takie rzeczy. I jeśli jesteś dobrym przyjacielem, to niekiedy wystarczy, że jesteś tylko. Że jesteś i nic nie mówisz. Bo jest taki ból, który nie jesteś w stanie wyrazić. I żadne słowo, które wypowiesz, też nie jest w stanie pocieszyć. Są takie chwile. I znamy dalej tą historię. Tak czytałem tą historię dalej i wiecie co, ci przyjaciele po czasie doszli nawet do takiego wniosku, że jednak Hiob zgrzeszył. Że jednak Hiob jest grzesznikiem. I to, co go spotkało, to jest efekt jego grzechu. To jest efekt tego, co zrobił w swoim życiu. I wiecie, możemy, powiem tak, też tak kiedyś robiłem. Kiedy kogoś coś dotykało, to myślałem, to jest efekt jego grzechu. To jest efekt tego, że zgrzeszył przeciwko Bogu. Kiedy człowiek żyje troszkę dłużej, widzi, że to wszystko nie jest takie proste. Że nie można wszystko rzucić do jednego worka i stwierdzić, ten zgrzeszył, dlatego mu się tak dzieje. Tamten jest bogobojny, dlatego mu się dzieje inaczej. Także jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, jeżeli jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną, to kiedy widzimy kryzys w życiu brata lub siostry, to jeżeli potrzeba, to milczmy. Jeżeli potrzeba, módlmy się. Jeżeli potrzeba, wyślijmy SMS-a dobrego lub zróbmy cokolwiek, co uśmierzy ból, a nie doda jeszcze czegoś. Wiecie, to był człowiek, Hiob był człowiekiem, któremu się takie coś nie należało. No nie należało mu się po prostu, to nie było fair, a jednak go to doświadczyło. Wiecie, Biblia pisze, że każdy z nas dopuszcza się wielu uchybień. Uchybienie to znaczy inaczej grzech. Każdy z nas dopuszcza się wielu grzechów. Chybić to znaczy grzech, to jest inaczej chybić celu. Celujemy w coś, ale niekiedy chybimy i wtedy jest grzech. I każdy z nas się dopuszcza czegoś takiego. I chciałbym właśnie, abyście mieli świadomość, że nie wszystkie sytuacje są w życiu każdego z nas. Nie wszystkie są wynikiem grzechu. Nie wszystkie są wynikiem ataku diabła. Żeby nie szufladkować wszystkiego do jednego worka. Że to, że on jest w tym miejscu, to jest to i to. Bo tak naprawdę, to naprawdę prawdę zna tylko Bóg. I tylko On wie, co z tego wyjdzie. Ale zapewnienie, pewność, zachęta dla wszystkich wierzących jest taka, że cokolwiek, jakikolwiek kryzys się pojawi, czegokolwiek doświadczamy lub jeszcze doświadczymy, Bóg będzie z nami w tym kryzysie. Bóg nas przeprowadzi. Bóg doprowadzi to do końca. Żyjemy w czasach tu i teraz. Czyli kiedy spotyka nas kryzys, musi się szybko skończyć. uderzył mnie jeden cios, drugi, trzeci, czwarty. Musi się szybko skończyć. Zawołam do Pana, kilku braci zawoła i już jest po. Nie jest tak. To nie telewizja. Po prostu, jeżeli spojrzymy na życie Hioba, to wiemy, jaki był jego koniec. Bóg, kiedy wstawiał się za swoich przyjaciół, którzy nie mówili dobrze o Bogu, tylko Hiob mówił, Bóg przywrócił mu wszystko w dwójnasób. Czyli z powrotem miał trzy córki, podobno najpiękniejsze w tych czasach i w tych krajach. Miał siedmiu synów, miał dwa razy więcej owiec, oślic i wielbłądów. I czytamy to w 42 rozdziale. Ale ten 42 rozdział, 10 werset mówi tak. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. My czytamy jeden werset w ciągu 3 sekund. Ale żeby się urodziło 10 dzieci, to musiało, wiecie, ile lat minąć. Albo żeby tych owiec i tego bydła i tego wszystkiego, wiecie, ile lat musiało minąć. To nie było 3 sekundy. To był czas. Proszę? No, tego nie wziąłem pod uwagę. Dobra, ale to i tak musiały być 2 lata. Załóżmy, że 2 razy po 5 miał. No 10-raczki, no może. Tego nie przewidziałem. Ale załóżmy, że tak nie było. Załóżmy, że to było tak normalnie, o, tak pospolicie, po jednym. No to super, to jednak było 10 lat. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że kryzys trwał wiele, wiele lat. Ta sytuacja trwała wiele, wiele lat. W tym czasie, jak czytamy, Job powiedział bardzo wiele gorzkich słów też. Przeklinał dzień swojego narodzenia. Miał pretensje w ogóle, że się urodził, że go matka poczęła i tak dalej. Mówił takie rzeczy, które na mnie przychodzą, no, może nie na myśl, ale na usta. Mówił takie rzeczy w tym bólu, a jednak Bóg w ogóle na to nie zważał. Nie zważał na to, co powiedział. Uznał go dalej za sprawiedliwego. Uznał go dalej za człowieka, którym może się poszczycić. Więc kiedy jest kryzys, no nie powiem, że możesz, ale no różne rzeczy ci się cisną na usta. Różne rzeczy wypowiadasz w problemie. Pamiętaj, że Bóg dalej cię kocha. Pamiętaj, że Jego łaska dalej jest nad twoim życiem. Że On się nie obrazi, jak mu tak powiesz. Jemu nie będzie, może mu będzie smutno. Jak będziesz przeklinał dzień swojego narodzenia, to może mu być smutno, ale jednak on jest ponad tym. On troszkę inaczej myśli niż my. Tak sumując całe te moje opowiadanie, chciałbym, abyście odnieśli coś do życia swojego. Czyli kiedy spotyka cię kryzys, kiedy spotyka cię problem, często jest tak, miej świadomość, że jak to niektórzy mówią, nieszczęścia chodzą parami. Chodzi o to, że może to być jeden problem, drugi problem. Może to być problem w twojej rodzinie, problem w finansach, problem w pracy. Może tego być dużo. To pamiętaj, że Bóg nad tym wszystkim czuwa, że Bóg ma oko nad tym wszystkim, że Bóg widzi dalej. Czyli najlepszą rzeczą, jaką zrobisz, jakby cofnij się i popatrz z perspektywy na tą sytuację. To jest chwila, to jest ułamek twojego życia. Nawet rok jest ułamkiem twojego życia w porównaniu z tymi latami, które żyłeś. Także spójrz na to w ten sposób, że Bóg jest suwerenny, zaplanował twoje życie. Kiedy oddałeś mu swoje życie, będzie cię prowadził. Czy w czasie pomyślności twojej, czy w czasie twojego kryzysu. On zawsze będzie z tobą i nigdy nie dopuści, abyś się rozłożył i stwierdził koniec. On będzie cię zawsze zachęcał, zawsze cię motywował i dopingował, żebyś wstał i poszedł dalej. Nie tylko przez swoje słowo, ale przez Kościół, przez ludzi, przez przyjaciół, którzy są wokół ciebie. Druga taka rzecz. Sięgaj do Bożego Słowa jak najwięcej, abyś miał wiedzę. Abyś miał wiedzę, jak postępować w takich trudnych sytuacjach. Abyś uczył się od ludzi, którzy są opisani w Biblii, że te rzeczy można przejść. Że to są rzeczy do przejścia. Ta rzecz, którą ty teraz przechodzisz, ktoś inny przechodził dużo wcześniej. Biblia o tym mówi. Następnie oczekuj dobrego zakończenia. Oczekuj, że na końcu będzie lepiej. Tak jak nasz pastor powiedział, że jak już nie tutaj na końcu, to potem będzie taka wielka uczta. Kiedy dojdziemy do końca, będziemy z Panem, będziemy szczęśliwi. Ale wierzę, że tutaj też. Kolejna rzecz. Jeżeli jesteś w takiej trudnej sytuacji, w takim kryzysie, to mów o tym Bogu. Mów o tym, co czujesz. Nawet jeśli to mają być takie trudne słowa do przełknięcia. Poszukaj sobie przyjaciół albo może masz przyjaciół. Mów z nimi o tej całej sytuacji. A jeśli jesteś przyjacielem takiej osoby, to pamiętaj, bądź bardzo wrażliwy. Niekiedy wystarczy, że jesteś i nic nie mówisz, ale nie próbuj wmawiać mu grzechu. Przynajmniej na początku, bo stracisz przyjaciela. Miej tą świadomość, że jak to mówią, dzisiaj ty, albo dzisiaj on, jutro ty. Możesz się znaleźć w tej sytuacji i będziesz oczekiwał pomocy i zachęty. I myślę, jest to taka zachęta dla każdego z nas, że warto. Że warto ufać Bogu. Tak mam taki zwyczaj czytać psalmy rano. I wczoraj sobie czytałem psalm 78 i ten psalm też już dużo razy czytałem. I jest tam napisane coś takiego, że tego nie zataimy przed naszymi synami, że mają pokładać nadzieję w Bogu i mają pamiętać o potężnych Jego dziełach. Na koniec chcę was zachęcić do tego, żeby pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o wielkich dziełach, które dokonał w waszym życiu i które jeszcze dokona. I nie zapominajcie o tym, ale przekazujcie przyszłemu pokoleniu. Czyli ludziom, którzy nie znają Boga, waszym dzieciom, uczcie ich tego. Bo to jest nasze dziedzictwo. To jest coś najlepszego, co możemy dać innym. Nasza wiara. Myślę, to jest coś najcenniejszego. Pieniądze są ważne. Inne rzeczy materialne też są ważne. Ale widzicie, że tak jak w życiu Hioba, to może się wszystko bardzo szybko zakończyć czy przerwać. Jednak coś, co pozostaje w tym wszystkim, to nasza wiara, nasze zaufanie, nasza nadzieja do Boga. I z tym was chcę zostawić. Jeśli jesteś teraz w kryzysie lub jakimś problemie, to powiedz o tym Panu. Powiedz z takim nastawieniem i z nadzieją, że On odpowie, że widzi koniec tej sytuacji, że poprowadzi cię w ten sposób, że dojdziesz do końca tego problemu. Straciłeś pracę, masz problemy w rodzinie, sypie ci się cokolwiek, rodzina, praca, firma, nie wiem, straciłeś pracę, czyli straciłeś podporę chleba. Powiedz o tym Panu, zaufaj Mu, On cię poprowadzi. Jeśli jesteś osobą, która nie oddała jeszcze życia Bogu, to zachęcam cię, żebyś to zrobił. On nie obiecuje i ja też nie obiecuję, że nie będzie problemu w twoim życiu, ale mogę zaświadczyć, że pomoże ci przejść każdy problem, każdą trudną sytuację, czy to przez swoje słowo, czy przez ludzi, którzy są wokół ciebie, będzie cię prowadził. Jest to zachęta do tego, aby oddać mu swoje życie, aby mu zaufać. Każdy z nas jest tutaj na tym miejscu świadkiem tego. Także wstańmy i niech każdy modli się w taki sposób, jak uważa. Panie, cieszę się, że jesteś moim Bogiem. Cieszę się, że mogę Tobie ufać, że oddałem Tobie swoje życie. Cieszę się, że będziesz mnie prowadził, tak jak do tej pory. Twój plan jest planem doskonałym dla mojego życia. Pomimo trudności, pomimo problemów, będziesz zawsze ze mną. Będziesz mnie wspierał i umacniał. Twoje słowo będzie drogowskazem. Twoje słowo będzie zachętą. Dziękuję Ci za to, że jesteś skałą mojego życia. Że nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak wielkie rzeczy przygotowałeś dla mojego życia. Jestem Ci za to wdzięczny, że kiedyś przyjdzie taki dzień, kiedy dokończę swojego biegu i powiem, jestem w domu. Dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za moich braci, za to, że dzięki nim jestem dalej w tym miejscu. Dzięki nim jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem Ci za to wdzięczny, Panie. Oddaję Tobie hołd, oddaję Ci cześć i uwielbienie. Jesteś potężnym Bogiem, Panie. Błogosławię Twoje imię, bo cudowna jest Twoja łaska, Panie. Cudownym jesteś Bogiem, Panie. Jesteś cudowny, Panie. Błogosławię Twoje imię. Zawsze będę Cię chwalił. Zawsze będę Cię uwielbiał. Alleluja. I będę Ci ufał. Amen.